Tytuł tygodnia.
Piotr Sommer. Środki do pielęgnacji chmur. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu. Czyta Justyna Siepietowska. Przyjaciel mój Wacek Szewczyk, przeciwnik teorii nieistnienia wszystkiego, czego nie widać, więc w sumie tego, co nie jest bezpośrednio nami, kiedy rozmowa zbaczała w kierunku torów, potrafił zareagować impulsywnie, lecz jako osoba kulturalna miał dość siły wewnętrznej, żeby nad sobą zapanować. A po czym to za pozwoleniem jeździłyby pociągi? Skierował to pytanie do stojącego obok kolegi Marka Peca ze starszej klasy, gdy sam, przyklęknąwszy na jedno kolano, zawiązywał sobie sznurowadło, które jak to sznurowadło musiało mu się akurat rozwiązać. A może przykląkł, żeby zyskać na czasie i poskromić irytację? Nie byłem pewien. Wacek Szewczyk mieszkał za porośniętą sadzonkami górką na Słowackiego, w miejscu, skąd nic nie było widać, a przecież doskonale wiedział, że świat za górką istnieje. Miał nawet krewnych pod Zduńską Wolą, to też wcale nie dziwił mnie jego postępowy światopogląd, ani to, że Pec go zirytował. Osobiście do torów i pociągów miałem stosunek wyraźny, a jednocześnie wyważony. Chcąc rozładować atmosferę i ujawnić przy tym coś z preferencji własnych, dodałem dyplomatycznie kilka słów od siebie. Bez torów piasek mógłby dostać się do aż przełyku parowozu. Pec nie wiedział, co na to powiedzieć, ale siebie samego na myśl o tym, co mówię, też wprawiłem w zdumienie. Zakrztusiłem się z wrażenia, zmuszony przerwać ostatnie słowo pod cząstce paro. Wozu zdołałem dopowiedzieć, kiedy organy mowy i respiracji odzyskały równowagę. Ilekroć później zdarzyło mi się godzić zwaśnionych, zdanie o piasku wygłaszałem już płynnie, wręcz od niechcenia. Moje poważne usposobienie raz ujawniało się w koleżeńskiej wymianie myśli, a powściągliwość w wyrażaniu poglądów zjednała mi nieco przychylności również u koleżanek, które każdy przejaw zacietrzewienia trwoży, dlatego pragną oprzeć się na kimś stabilnym, kogo nie trawi zbyteczna pasja ani słomiany zapał. Kiedy stojąc przed dworcem, patrzyło się, jak plac opada, czy to z powodu różnicy poziomów między nasypem wyważającym się w kierunku wschodnim, a pochyloną wraz z chodnikiem jezdnią, czy może z racji niezrozumiałych w pierwszej chwili skosów i wyrównującej wszystko ulicy Warszawskiej, która regulowała płaszczyzny krajobrazu. Przestrzeń układała się w kilka planów. Warszawska, widoczna ponad wiaduktem z domyślnymi torami, wprowadzała w ten bałagan odrobinę ładu. Idąc wzrokiem od lewej do prawej, widziało się kamieniczkę z czerwonej cegły z dwoma metalowymi balkonami na pierwszym piętrze, sterczącymi symetrycznie po obu stronach głębokiej bramy. Delikatesy, pokryte płaskim dachem, niskie i długie, otynkowane na szaro. Dwupiętrowe kino Promyk, złączone jedną ścianą z delikatesami. Kamienice z zakładem fryzjerskim, oddzieloną od kina wąskim wjazdem na podwórko. Bar mleczny ze ścianami z dykty i listew i z gankiem, na który wchodziło się po drewnianym schodku. Na końcu tego odcinka, zanim Warszawska zdążyła skręcić delikatnie w lewo, widniał narożny drewniak, w którym od frontu mieścił się sklep z artykułami piśmiennymi. To z tego drewniaka, na samym rogu ulic Warszawskiej i Wrońskiego, na pierwszym piętrze sterczał w powietrzu drewniany balkon.
Tytuł tygodnia.